Wichury nadal przechodzą przez Polskę. Za moment w faktach kolejny pogodowy raport.
Minister Mariusz Kamiński napisał list do szefa MSW Niemiec. Zaproponował w nim pomoc.
Na czym miałaby ona polegać, wyjaśni nasz dziennikarz.
Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Gościem Piotra Salaka będzie profesor Krzysztof Tomasiewicz, członek Rady Medycznej przy premierze.
Strażacy otrzymują kolejne zgłoszenia w związku z silnym wiatrem w Wielkopolsce oraz w Lubuskiem.
Na linii nasz reporter Mateusz Chłystun, który zebrał najświeższe informacje z obu regionów.
Mateuszu, w Wielkopolsce najwięcej zgłoszeń dotyczy Poznania.
To prawda, głównie chodzi o powalone drzewa. Takie zgłoszenia wpłynęły m.in. z poznańskiego zoo, którego pracownicy ewakuowali zwiedzających. Na parkingu Politechniki Poznańskiej z kolei złamane konary uszkodziły przynajmniej kilka samochodów. Porywy wiatru połamały też szlabany na przejazdach kolejowych w Palędziu i Dopiewie pod Poznaniem. Powalone na tory konary uniemożliwiają ruch pociągów między Poznaniem a Piłą oraz Poznaniem a Zbąszynkiem. Bez prądu w regionie nadal pozostaje kilkadziesiąt tysięcy odbiorców. Do tej pory wielkopolscy strażacy przyjęli około 2000 zgłoszeń. W Lubuskiem zgłoszeń było około 700. Również w większości dotyczyły połamanych i powalonych drzew. W tym regionie prądu nie ma około 90 tysięcy odbiorców. Dodam tylko, że ostrzeżenie IMGW dla Wielkopolski i województwa lubuskiego obowiązuje do późnego wieczora i mówi o porywach wiatru osiągających 100 km na godzinę.
W związku z wichurami interweniują też strażacy na Podhalu. Najwięcej szkód mocne podmuchy wyrządziły w gminie Raba Wyżna.
Tam strażacy byli wzywani do powalonych na linie energetyczne lub drogi drzew. Uszkodzone są też dwa garaże i dach na szkole podstawowej. Pełne wsparcie i pomoc ze strony polskiej policji i służb specjalnych w walce z grupami przestępczymi, które organizują przemyt ludzi z Białorusi do Unii, zaproponował szefowi niemieckiego MSW Mariusz Kamiński.
Szef MSWiA wysłał list do Horsta Seehofera. Krzysztof Zasada zna tę korespondencję. Witamy cię, Krzysztofie. Witam. Co w niej jeszcze jest?
Minister Kamiński przekonuje, że wielu organizatorów przemytu ludzi legalnie przebywa właśnie w Niemczech. Chcemy przekazać tamtejszym służbom nasze ustalenia. Szef MSWiA napisał też, że popieramy rozszerzenie sankcji wobec reżimu Łukaszenki oraz nałożenie sankcji na linie lotnicze przewożące migrantów na Białoruś. Jak dodał, liczy też na wsparcie Niemiec w forsowaniu w Unii projektu zaostrzenia przepisów granicznych. Chodzi o nowe zasady readmisji i polityki powrotowej migrantów, które powstają w Polsce, na Litwie i na Łotwie. Liczy też na pomoc właśnie Litwie i Łotwie w ich trudnej sytuacji. To odpowiedź na list niemieckiego ministra z początku tygodnia. Horst Seehofer apelował w między innymi o dopuszczenie na pogranicze polsko-białoruskie Frontexu. Mariusz Kamiński nie odnosi się do tego apelu.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
No, zapraszamy w imieniu Piotra Salaka. Witamy.
Dzień dobry.
Dobry wieczór, a naszym gościem jest profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Rada Medyczna przy premierze. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, witam państwa.
Panie profesorze, minister Adam Niedzielski powiedział, że mamy eksplozję pandemii. Czy pan też jest zaskoczony rozmiarami tego, co się dzieje?
No, tak szczerze powiem, że można się było tego spodziewać w pewnym sensie, bo dlatego, że my mówiliśmy od dłuższego czasu, że brak osiągnięcia odpowiedniego pułapu, jeżeli chodzi o wyszczepialność, do tego dokłada się jeszcze brak przestrzegania zaleceń, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych, no to jest taka prosta recepta na eskalację liczby przypadków zakażeń i to się właściwie dokonało. No, tak naprawdę ciężko się nawet dziwić w tym momencie.
Panie profesorze, bo minister mówił, że spodziewano się takiego wzrostu zachorowań, ale na samym końcu października, na przełomie października i listopada. W tej chwili ten wzrost jest ponad 5 tysięcy już teraz. O czym to może świadczyć za kilka tygodni?
Panie redaktorze, przede wszystkim ja zawsze mówię, że to jest troszeczkę takie wróżenie z fusów. Te modele matematyczne, różne modele przewidujące liczby są fajne, ale w przewidywalnych sytuacjach. Natomiast no, niestety COVID-19 jest takim schorzeniem, że tutaj naprawdę ciężko coś wyrokować, przewidywać, bo to zależy od tak wielu czynników, od liczby testowanych pacjentów, prawda, od szerzenia, od przestrzegania tych zasad. I tutaj ciężko naprawdę mówić, że będzie to 2 tygodnie wcześniej czy 2 tygodnie później. Natomiast niestety, ale te obecne wzrosty no, nie rokują zbyt dobrze na najbliższe tygodnie. Tutaj też nie ma zgodności co do tego, ile będzie tych przypadków i gdzie one będą.
A pana zdaniem?
No my słyszymy cały czas, że to głównie wschód. Ja rozumiem, że głównie wschód, bo wschód jest mało zaszczepiony, ale obawiam się, że no inaczej bym nie zdziwiłbym się, gdyby ta fala rozlała się jednak na inne województwa. Może nie w takim stopniu, jak u nas w tej chwili, ale jednak jest to prawdopodobne.
Panie profesorze, myśli pan, że czeka nas powtórka z poprzedniego roku?
Na pewno będzie to inna fala, będzie to inna troszkę pandemia w tym momencie, dlatego że jednak efekt szczepień i efekt przebycia zakażeń u części osób sprawi, że te liczby pewnie będą mniejsze, ale w dalszym ciągu mamy potencjał do tego, żeby dużo ludzi chorowało, dużo ludzi niestety umierało, więc to wielkiej różnicy nie będzie. Trochę mniej liczb, ale jednak będzie dużo przypadków.
Pan powiedział, że obawia się tego, że to się może rozlać po całym kraju. 1 listopada się zbliża. Jakieś rekomendacje Rady Medycznej przy premierze w związku z tym?
Nie było dyskusji na temat 1 listopada i rekomendacji dotyczących wizyt na cmentarzach, także w tej chwili ten temat nie był jeszcze poruszany.
A pana zdaniem, prywatnie, pana zdaniem powinny cmentarze być zamykane? Już wiem, że są takie przypadki w Polsce.
Panie redaktorze, pamiętamy, co było w zeszłym roku, jaka była sytuacja, do czego to doprowadziło tak naprawdę, do takiego troszeczkę chaosu jednak. No, lepiej byłoby uniknąć takiej sytuacji w tej chwili. Ja wierzę w to, że można apelować do rozsądku ludzi do tego, żeby rozłożyć te wizyty, jeżeli te cmentarze będą otwarte, a wiemy, że te dni tak się układają, że można sobie rozłożyć te wizyty na cmentarzach. Na pewno dobrze byłoby uniknąć tłumów. Z drugiej strony pamiętajcie państwo, że no, wolnej przestrzeni, na powietrzu ta transmisja jest zdecydowanie mniej prawdopodobne.
Pan mówi o chaosie, zgoda, ale te decyzje w zeszłym roku były podejmowane w ostatniej chwili. Gdyby je teraz podejmować na te kilkanaście dni przed 1 listopada, być może takiego chaosu by nie było.
No pewnie tak, tylko że na razie nikt nie mówi o zamykaniu cmentarzy. Myślę, że tego nie będzie, ale nie wiem, jaka będzie ostateczna decyzja.
A uważa pan, że lokalne lockdowny to jest bardzo prawdopodobny scenariusz?
Mówiliśmy kiedyś o lockdownach czy o obostrzeniach na poziomie powiatów i to jest jak najbardziej zasadne. Natomiast powiem tak, dyskusje w tej chwili idą głównie w tym kierunku, żeby zacząć wreszcie kontrolować przestrzeganie tych środków, które już w tej chwili obowiązują. Jeżeli to będzie w sposób skuteczny wypracowane, przeprowadzane, to myślę, że lockdowny nie będą konieczne. Natomiast jeżeli dalej będzie taki wzrost i brak przestrzegania, to nie wykluczałbym tego.
Mówi pan, że egzekwować te obostrzenia, to znaczy w co? Wysokie mandaty, żadnych już rozmów pouczających, tylko od razu kara?
Panie redaktorze, jeżeli w małym autobusie jedzie kilkanaście osób, które wszystkie są bez masek, to o czym my w ogóle rozmawiamy? To jest proszenie się o nieszczęście, a więc no w tym momencie niestety, ale skoro te apele wielotygodniowe czy wręcz miesięczne nie przynoszą skutków, no to chyba nie ma innego wyjścia.
A widzi pan wśród rządzących taką wolę do tego, żeby podejmować niepopularne decyzje w związku z COVID?
To znaczy spośród rządzących to mamy kontakt z panem ministrem Niedzielskim i z panem premierem, natomiast nie wiem, jakie są ustalenia, jeżeli chodzi o Radę
O tych dwóch panów
ministrów.
Pytam, panie profesorze.
No, jeżeli chodzi o pana ministra Niedzielskiego, ale myślę, że też premiera, myślę, że jest wola, żeby jednak starać się opanować tę pandemię, a więc no, pewnie również jakieś niepopularne decyzje są możliwe.
A te niepopularne decyzje to na przykład takie jak we Włoszech, że wstęp do miejsc publicznych tylko i wyłącznie z paszportem covidowym?
Panie redaktorze, o tym dyskutujemy już od dawna, o tym mówimy od dawna. Ja rozumiem, że nasze społeczeństwo nie jest może tak gotowe na tego typu rozwiązania, ale powiem tak, no moim zdaniem żadne społeczeństwo nie jest gotowe, dlatego że nikt nie jest szczęśliwy z tego powodu, że musi tego typu ograniczenia przerabiać, ale proszę zobaczyć, że jednak efekty takiego postępowania są, a więc jeżeli nie będzie innego wyjścia, no to nie można tego wykluczyć.
I pan byłby za tym, żeby wprowadzić takie rozwiązania, jakie są we Włoszech, we Francji?
Jestem za tym, żeby nie karać osób zaszczepionych i nie karać biznesów różnych sfery gospodarczej tym, że część osób się nie chce zaszczepić. A więc jeżeli to by miało pomóc całościowo, to jestem za.
Czy uważa pan, że ten program szczepień, który w tej chwili mamy, poniósł porażkę?
To nie jest porażka programu szczepień, dlatego że no, cóż, program szczepień w Polsce polega na tym, że każdy, kto chce się, może zaszczepić, prawda? Więc no, trudno sobie wymarzyć lepszą sytuację. Te szczepionki są tak na wyciągnięcie ręki, leżą na półkach. A to, że ludzie się nie chcą szczepić, to chyba nie jest związane z programem szczepień. Tutaj porażką jest chyba szerzenie się niesprawdzonych opinii i jak gdyby taki no, brak zapanowania nad i edukacji społecznej, bo ja głęboko wierzę w to, że większość osób, które się nie zaszczepiła, to nie są antyszczepionkowcy. To są osoby, które uległy wpływom tych, którzy się nie chcą szczepić.
No ale widzi pan, przekonywanie, panie profesorze, nie zawsze się sprawdza. Może trzeba metodą, nie tylko marchewką, ale także mówiąc brutalnie, kijem.
To znaczy chyba w żadnym kraju te szczepienia nie są obowiązkowe. Proszę zobaczyć, że tak naprawdę właśnie decyzje, między innymi te decyzje niepopularne sprawiły, że czy we Francji, czy we Włoszech ludzie ruszyli tłumnie do punktu szczepień.
Czy ruszyli też tłumnie na Lubelszczyźnie?
No chciałbym, aby tak było, ale niestety obawiam się, że nie. Prawdopodobnie mamy w tej chwili drugie miejsce, jeżeli chodzi o wyszczepialność, ale to jest w dalszym ciągu za mało.
A to drugie miejsce jest spowodowane tym, że...
Drugie miejsce w kraju.
To drugie miejsce w kraju jest spowodowane tym, że my mamy w tej chwili największą liczbę zakażeń właśnie z pańskiego regionu?
Ja myślę, że część osób jednak doszła do wniosku, że to szczepienie jest konieczne i to na pewno jest związane z tym. No, nic tak nie przekonuje, jak niestety nieszczęście, które na co dzień się widzi, a więc no, mam nadzieję, że niestety na tym nieszczęściu konkluzja będzie taka, że jednak trzeba się zaszczepić.
Profesor Krzysztof Tomasiewicz jest naszym gościem. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zapraszamy już do radia internetowego RMF24, a także na naszą stronę rmf24.pl i do naszych mediów społecznościowych.
Dziękujemy pięknie. Można było się spodziewać eksplozji pandemii. Mała liczba zaszczepionych pacjentów i brak maseczek w pomieszczeniach.
Dlatego jest tak wiele zachorowań, mówi profesor Krzysztof Tomasiewicz, członek Rady Medycznej przy premierze.
Rozmowa trwa w sieci, gorąco polecamy.
A kolejne fakty już o 18.30. Zapraszamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.